Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W cierpieniu i chorobie zwracajmy się przede wszystkim do Jezusa. Uczmy się od Niego, jak łączyć nasz ból z Jego zbawczą ofiarą, mówił Franciszek na audiencji dla Papieskiej Komisji Biblijnej. Na potrzeby budowania kultury integracji, zwłaszcza w stosunku do osób niepełnosprawnych, wskazał Franciszek członkom Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II modlono się dzisiaj za polskich parlamentarzystów. Módlmy się, aby byli ludźmi sumienia i poszanowania życia, mówił kardynał Grzegorz Ryś. 11 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Słowo Boże jest dla wiary przemożnym antidotum na wszelkie zamknięcie, teoretyzowanie czy ideologizację, powiedział Franciszek na audiencji dla Papieskiej Komisji Biblijnej. Dodał, że Pismo Święte trzeba czytać w tym duchu, w jakim zostało napisane, aby mogło rozpalać w nas miłość i zapał apostolski. Dlatego Kościół nieustannie potrzebuje pić ze źródeł słowa. Franciszek odniósł się do tematu obecnej sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej – choroba i cierpienie w Piśmie Świętym.
Cierpienie i choroba to przeciwności, którym trzeba stawić czoło, ale ważne jest czynić to na miarę godności człowieka, w sposób ludzki. Na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem odsuwanie ich od siebie, traktowanie jako pewnego tabu, o jakim lepiej nie mówić, bo naruszyłoby to ideał wydajności za wszelką cenę, który dobrze się sprzedaje i na którym można zarobić. Wszyscy chwiejemy się pod ciężarem tych doświadczeń i musimy pomagać sobie nawzajem przez to przejść, przeżywając to w relacji z innymi, nie zamykając się w sobie i nie pozwalając, by uzasadniony nawet bunt doprowadzał nas do izolacji, odtrącenia i rozpaczy. Dobrze wiemy, również na podstawie świadectwa tak wielu braci i sióstr, że w świetle wiary ból i cierpienie mogą się stać decydującymi czynnikami na drodze dojrzewania. Sito cierpienia pozwala nam bowiem przesiać rzeczy istotne od nieistotnych.
Papież zaznaczył jednak, że kiedy w naszym życiu pojawi się choroba i cierpienie, to przede wszystkim trzeba zwrócić się do Jezusa i od Niego się uczyć. On bowiem zachęca nas do zjednoczenia naszych cierpień z Jego zbawczą ofiarą, aby stać się ziarnem, które wydaje owoce.
Non spiega la sofferenza. Jezus
nie wyjaśnia cierpienia, ale pochyla się nad cierpiącymi. W obliczu cierpienia nie serwuje ogólnikowych zachęt i jałowych pocieszeń, ale podejmuje ten dramat, pozwala, aby on nim poruszył. Odpowiedź Jezusa ma zasadnicze znaczenie. Wyrasta ze współczucia, które przyjmuje i w ten sposób zbawia człowieka, przemienia jego ból. Chrystus przemienił nasz ból, czyniąc go swoim aż do końca. Wziął go na siebie, przecierpiał i ofiarował jako dar miłości. Nie udzielił łatwych odpowiedzi na nasze dlaczego, lecz na krzyżu uczynił je swoim wielkim dlaczego.
W audiencji dla biblistów uczestniczył m.in. ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, profesor KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.
Papież jest cierpiący, poruszał się z trudnością. Zaczął ten swój dyskurs od tego, że temat cierpienia i choroby nosi głęboko w swoim sercu. Rzeczywiście ten temat zadał nam papież. Widać było, jak wiele z kwestii, które dyskutujemy właśnie na spotkaniu Papieskiej Komisji Biblijnej, on sam przeżywa jako swoje treści życiowe. Papieska Komisja Biblijna zajmuje się już konkretnymi tekstami, które mówią o cierpieniu, od Starego Testamentu, od wielkich figur cierpiących, jak Hiob. To wszystko historie, które czytamy, w których bardzo ważnym elementem jest wrażliwość na ludzkie cierpienie. Jezus wydobywa to cierpienie z cienia, nadaje mu godność także, no i wreszcie daje także lekarstwo na to ludzkie cierpienie.
Wrażliwość i kruchość należą do ludzkiej egzystencji i nie są czymś dotyczącym wyłącznie osób niepełnosprawnych, wskazał Franciszek, przyjmując na audiencji uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jako temat ich obecnego zgromadzenia wybrano właśnie zwrócenie uwagi na kwestie niepełnosprawności. Ojciec Święty zwrócił więc uwagę na to, jak w różny sposób przed społeczeństwami wciąż stoi wiele wyzwań w sferze inkluzywności.
La cultura dello scarto in effetti non ha confini.
Kultura odrzucania w rzeczywistości nie ma granic. Istnieją tacy, którzy zakładają, że potrafią określić w oparciu o kryteria utylitarne i funkcjonalne, kiedy życie ma wartość i jest warte przeżycia. Ale w dzisiejszej kulturze marnotrawstwa istnieje również mniej widoczny i bardzo podstępny aspekt, który podważa wartość osoby niepełnosprawnej w oczach społeczeństwa i we własnych oczach. Chodzi o tendencję, która prowadzi do uznania własnej egzystencji za ciężar dla siebie i swoich bliskich. Rozprzestrzenianie się tej mentalności przekształca kulturę odrzucenia w kulturę śmierci. Dwie skrajności. Nienarodzeni z niepełnosprawnością są abortowani, a osoby starsze w ostatnim stadium życia otrzymują słodką śmierć, eutanazję.
Ojciec Święty proponuje, by się temu przeciwstawiać, budując inne pozytywne wzorce solidarności. Tam, gdzie spróbowano tak zrobić, pokazały się obfite owoce inkluzywności, a poszczególni ludzie zdobyli większą autonomię.
Si tratta dunque di costruire una cultura dell'inclusione integrale.
Chodzi tu zatem o kwestię budowania kultury integralnego włączenia. Więź przynależności staje się jeszcze silniejsza, gdy osoby niepełnosprawne nie są biernymi odbiorcami, ale uczestniczą w życiu społecznym jako protagoniści zmian. W tym świetle można dobrze zrozumieć znaczenie stowarzyszeń i ruchów osób niepełnosprawnych, które promują partycypację społeczną.
Módlmy się za naszych parlamentarzystów, aby byli ludźmi sumienia, poszanowania życia, powiedział kardynał Grzegorz Ryś podczas czwartkowej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita łódzki odniósł się w ten sposób do debaty nad liberalizacją aborcji. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę świadczenia o wierności Chrystusowi poprzez własne postępowanie i decyzje.
Świadectwo nie jest kazaniem, świadectwo jest ukazaniem. Świadectwo jest takim przekazem prawdy, który jest wpisany w osobę, w postępowanie, w działanie. Nic nie musisz mówić, wystarczy, że ludzie ciebie widzą i prawdę pokazujesz tym, kim jesteś, jak żyjesz. Najpierw jest świadectwo. Dlatego, że człowiek, który się zderza z świadectwem, odnajduje w sobie pytania, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej postępuje.
Niestety sprawy mają się źle, przechodzimy ze złego w gorsze, tak o sytuacji w Syrii mówi Radiu Watykańskiemu tamtejszy nuncjusz apostolski kardynał Mario Zenari. Jak podkreśla, pokazują to jasno statystyki, na przykład ta, że około 90% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Wojna ciągle trwa już ponad 13 lat, a często została zapomniana. Kardynał Zenari opowiada także, co w danej sytuacji usiłuje robić Kościół.
Organizujemy się, aby lepiej dzielić te 5 bochenków i 2 ryby. To tylko ta symboliczna ilość, pomimo faktu, że wspiera się prawie 17 milionów ludzi. Ale co możemy zrobić? Nie możemy jako Kościół rozwiązać problemu ubóstwa. Jednak przynajmniej lepiej dzielić się po bratersku tą pomocą, która dociera i niestety nie wzrasta. Choć oczywiście wraz z wojnami trwającymi na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, wsparcie może się zmniejszać, więc usiłujemy przynajmniej lepiej się organizować i dzielić się tą pomocą po bratersku.
Przy takiej sytuacji Purpura dostrzega jednak również jasne strony. Chodzi tutaj dokładnie o samych ludzi.
Pomimo tej szarości, braku nadziei, braku zaufania, pojawiają się też historie o altruizmie. Ilu spotykanych dobrych Samarytan, ile Weronik ocierających łzy tych osób. I muszę powiedzieć, dobrych Samarytan czy Weronik wszystkich religii, a nawet czasami bez religii. Ludzie przybywają tam, by pomagać i kilkuset z tych dobrych Samarytan i Weronik straciło życie.
Z okazji przypadającej w tym roku 800. rocznicy stygmatów świętego Franciszka Galeria Narodowa w Perugii przypomina dorobek malarza, który jako pierwszy czy jeden z pierwszych zachował dla potomnych realistyczny wizerunek biedaczyny z Asyżu. Choć pozostawił po sobie wiele fresków i obrazów, historykom do dziś nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego powszechnie jest nazywany mistrzem od świętego Franciszka. Jak mówi Radiu Watykańskiemu przełożony klasztoru franciszkanów w Asyżu, malarstwo anonimowego malarza daje nam dostęp do samych źródeł duchowości franciszkańskiej.
Jest to jeden z pierwszych autorów, jeśli nie pierwszy, który przedstawił Franciszka na freskach w Bazylice. Pod względem czasowym jesteśmy więc bardzo blisko samego Franciszka i tego, co o nim wówczas myślano. Wiemy bowiem, że bardzo szybko pojawiły się bardzo różne narracje na jego temat, które niekiedy są rozbieżne, tak jak rozbieżne bywają niekiedy cztery Ewangelie, w różny sposób opowiadające o Chrystusie. Tu jednak docieramy bardzo blisko samego świętego. Mistrz od świętego Franciszka ukazuje nam duchowość franciszkańską w czasach, gdy dopiero się rodziła. Przedstawia nam Franciszka, który jest już postrzegany i interpretowany jako alter Christus, drugi Chrystus. Jest to ewidentne w Bazylice w Asyżu, gdzie freski przedstawiające świętego Franciszka zostały usytuowane dokładnie naprzeciwko fresków z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. To zestawienie jest całkiem oczywiste. Franciszek, który odzwierciedla się w Chrystusie.
Konstantino Doracio, dyrektor Galerii Narodowej w Perugii, zwraca natomiast uwagę na przełom, jaki wprowadza ten anonimowy geniusz we włoskim malarstwie. Do jego czasów było ono bowiem silnie zdominowane przez wpływy bizantyjskie. W sztuce pojawia się nowy styl, który jest w stanie pełniej oddać duchowe przebudzenie epoki wielkich świętych. Mistrz od świętego Franciszka to największy z malarzy XIII wieku w środkowych Włoszech. Swymi dziełami poprzedza malarstwo Giotta i Cimabue, mówi Costantino Doracio.
W XIII wieku w Umbrii doszło do artystycznej rewolucji związanej z uczuciami, z powrotem do emocji, relacji. To na obrazach mistrza od świętego Franciszka spotykamy jedne z pierwszych postaci, które się dotykają, podają sobie ręce. Są to wzruszające sceny między świętym Janem i Matką Bożą pod krzyżem. Są to pierwsze sceny, gdzie pobożne kobiety naprawdę płaczą, na ich obliczach widać łzy. Po wielkiej epopei bizantyjskiej, która ostudziła nieco naszą ikonografię, wraz ze świętym Franciszkiem i jego naśladowcami ponownie docenione zostają emocje, uczucia, afekty.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia 29. Targów Wydawców Katolickich, jednego z największych wydarzeń kulturalno-religijnych w Polsce. Stoiska wystawowe w Arkadach Kubickiego zgromadziły ponad 100 wystawców i ponad 15 tysięcy publikacji katolickich, religijnych z Polski i zagranicy, skierowanych do czytelników w każdym wieku. Towarzyszą im spotkania autorskie, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, dyskusje, panele oraz wydarzenia rocznicowe, na co wskazuje w rozmowie z Radiem Watykańskim Izabela Kubicka.
Wspólnie z mężem uczestniczymy w targach praktycznie co roku od wielu, wielu lat. Wartością dla nas też bycia tutaj co roku są bardzo ciekawe spotkania z ciekawymi ludźmi, możliwość posłuchania, uściśnięcia dłoni osobom, które na co dzień znamy albo właśnie z dobrej książki, albo z telewizji, albo z różnych publikacji. Wspaniały czas.
Na nowości wydawnicze i swoiste perły zwraca uwagę Joanna Dzieciątko, która od lat przychodzi na targi wydawców katolickich w Warszawie.
Znajdywanie tych takich perełek, tego, co jest taką z jednej strony nowością wydawniczą, co nadaje kierunek Kościołowi. Bo wiem, że są nowi autorzy, którzy dzielą się tym, co jest w ich sercu w obecnych czasach, więc to jest bardzo ważne, żeby poznawać perspektywę innych ludzi i ludzi duchowo też namaszczonych przez Pana Boga do tego, żeby prowadzić swój lud. To jest coś, czym ja żyję, czym żyje moja rodzina.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.